Iwona Wysocka, dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane dotyczące bezrobocia. W lutym ze wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku stopa bezrobocia wyniosła 5,5%, czyli była na tym samym poziomie jak w styczniu. Tymczasem według ekonomistów z Centrum Analiz Ekonomicznych pandemia koronawirusa w Polsce może pozbawić pracy w wariancie optymistycznym 780 tysięcy osób, z czego 57% to kobiety, a według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej, do których dotarła Rzeczpospolita, pracę może stracić od 320 do 480 tysięcy osób. To tutaj jest taki wariant optymistyczny, pesymistyczny, mówi o ponad milionie. Jak utrzymać miejsca pracy? Jak teraz wygląda sytuacja? O tym, co Unia Europejska może zrobić, a czego nie robi jeszcze w sprawie wspólnego ratowania gospodarki oraz o nowych propozycjach w tarczy antykryzysowej. O tym w audycji Ludzie i Pieniądze już za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A z nami już Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Według Centrum Analiz Ekonomicznych pandemia w Polsce może pozbawić pracy w wariancie optymistycznym nawet 780 tysięcy osób, chociaż niektórzy ekonomiści twierdzą, że może być i więcej niż milion w pesymistycznym wariancie. Na ile jest możliwy taki scenariusz według tego, co Państwo obserwują w tej chwili?
Znaczy, no specjaliści bazują na modelach, które są wbudowane gdzieś tam wcześniej i które chyba nie przewidywały do końca akurat takiego scenariusza, jaki dzisiaj mamy miejsce, więc w mojej ocenie tak naprawdę do końca nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie dynamika zdarzeń. To, co obserwujemy w tej chwili, to przede wszystkim zamykanie już dużych podmiotów typu hotele, i to te duże, nie jakieś tam małe pensjonaty, tylko duże hotele, ale też i duże zakłady pracy typu meblarskie i tego typu, czyli mamy już do czynienia z takimi zwolnieniami grupowymi, redukcją, restrukturyzacją zatrudnienia. No i już powoli też obserwujemy zjawisko zamykania działalności gospodarczej przez MŚP, czy takie totalnie mikroprzedsiębiorstwa, które po prostu potraciły swoje jedyne, najczęściej źródło dochodu poprzez kontrakt właśnie na rzecz na przykład takiego dużego przedsiębiorcy albo działające w branży w tej chwili zamkniętej przez państwo.
To już się dzieje na Pomorzu. Dużo jest takich sytuacji?
No, na pewno mamy zidentyfikowane kilka takich dużych zakładów, właśnie firma meblarska, firma z branży kooperującej automotive, bo one bardzo szybko jak gdyby to ich to dotknęło. No i to, co się dzieje wokół galerii i centrów handlowych, tak? Czyli bo to nie jest tylko tak, że jest jakiś właściciel galerii i to on powiedzmy ma kłopoty, tylko że tam wokół takiej galerii funkcjonują setki mikroprzedsiębiorstw, czy nawet mamy taki przypadek, że firma, która jest firmą powiedzmy dość dużą, ale była partnerem kluczowym dla firmy niemieckiej. Firma niemiecka zamknęła działalność w tym obszarze, no i cała firma praktycznie na dzień przestaje istnieć. No to są przykłady naprawdę tragiczne.
A czy są dziś jeszcze jakieś branże, które poszukują pracowników? Czy w ogóle jest to jeszcze dziś możliwe?
Znaczy są, to też jakby informacja z wczoraj, jest takie zjawisko, że grupy obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców, potrafią z dnia na dzień po prostu wyjechać całą grupą do siebie. Raz, że są święta, dwa, że jednak chcą ten trudny okres mimo wszystko spędzić u siebie w kraju, a nie u nas, bo tam mają prawdopodobnie lepsze ubezpieczenia, bo tu pewnie tych ubezpieczeń brakuje i z dnia na dzień przedsiębiorcy tam, gdzie nawet próbują kontynuować produkcję, nagle są pozbawieni całej grupy pracowników, ponieważ porzucają oni pracę i wyjeżdżają.
Czyli tutaj się robi luka, tak? Jest pewnie tak, szansa dla pracowników budowlanych.
Ewentualnie tu jest właśnie szansa dla osób, które będą chciały właśnie tam uzupełnić to brakujące miejsce pracy.
To jeśli będą takie brakujące miejsca pracy, proszę się zgłaszać do nas za pośrednictwem radia. My chętnie poinformujemy, gdzie, bo pewnie dużo innych ludzi będzie traciło pracę, gdzie mogą w razie czego się zwracać. A jakie problemy, panie prezesie, mają firmy dzisiaj? Chodzi mi o te nieoczywiste problemy, niezwiązane z płatnościami, bo o tym to my wszyscy wiemy, że tutaj finanse to jest kwestia bardzo trudna. Ale też te inne, które utrudniają funkcjonowanie tym firmom, a można byłoby temu jakoś zaradzić i być może nawet w prosty sposób.
A ile mamy czasu?
No niedużo, ale tak no, ze dwie minutki na te kwestie.
Okej. Znaczy problemem takim kuriozalnym, to co już w mediach pewnie wszyscy mieli okazję śledzić, to jest ta biurokracja, która dzisiaj jest obwarowana pomoc ewentualnie przygotowywana dla przedsiębiorców. Jeżeli tutaj się nic nie zmieni, to naprawdę ta pomoc nie dotrze raz szybko, dwa w ogóle w miejsca, na które powinna być skierowana. Więc ten kuriozalny przykład deklaracji ZUS-owskiej na odroczenie terminu płatności, no to jest tylko symbol jako przykład myślenia dzisiaj urzędnicy. I tutaj urzędnicy nie sprawdzają się, muszę powiedzieć, póki co, bo urzędy się zamknęły i się rozwiązały swój problem bezpieczeństwa. Natomiast zamykając drzwi dla petentów, no niestety uniemożliwiają przedsiębiorcom bieżące funkcjonowanie. Teraz już powoli to się jakoś tam porządkuje, ale ten pierwszy okres to był po prostu zatrważający, więc taki postulat, który zgłaszamy, to jednak podejście racjonalne do sytuacji, jednak umożliwienie przedsiębiorcom bieżącego funkcjonowania, bo państwo póki co jeszcze stara się funkcjonować i to na pewno jest taki postulat. Inne kwestie, które nas czekają, no to jest informowanie przedsiębiorców, zwłaszcza tych mikro, bo duże przedsiębiorstwa zawsze sobie inaczej radzą, natomiast mikroprzedsiębiorstwa z dotarciem, jeśli chodzi o dotarcie do informacji, co tarcza kryzysowa dla nich jest w stanie dostarczyć, tak, czyli jaką pomoc. I tutaj obserwujemy takie zjawisko poszukiwania, takiego chaotycznego poszukiwania informacji przez przedsiębiorców. Brakuje takiego też przekazu, jaki jest prognozowany harmonogram. My wiemy, że to jest trudne, ale dzisiaj wszyscy się jak gdyby uwiesili tego, że do świąt, a po świętach będziemy już wychodzić z tego problemu. Mam wrażenie, że nie, że to jednak trzeba się przygotować na dłuższy okres, no ale brak tej informacji dla przedsiębiorców uniemożliwia dzisiaj podejmowanie racjonalnych decyzji, które pozwolą im odnaleźć się w tej sytuacji. To, co obserwujemy dzisiaj, banki po raz kolejny nie zdają egzaminu i to jest bardzo irytujące, bo z jednej strony obserwujemy takie podejście, że jak pojawia, i to już inne kryzysy pokazały, że jak jest kryzys, to wszyscy pierwsze co zaczynają robić, to ratować system bankowy, a natomiast dzisiaj przedsiębiorcy nam zgłaszają, że dostęp do kredytów komercyjnych jest bardzo, bardzo utrudniony, jest wręcz trudniej uzyskać kredyt niż na właśnie jakiś tam obrotowy i tego typu, niż to było przed kryzysem, czyli z jednej strony mówimy o wsparciu dla sektora bankowego, a z drugiej strony sektor bankowy po prostu ratuje jak gdyby finanse swoich właścicieli, a nie myśli o wspieraniu gospodarki.
A pomoc od państwa chętnie przyjmie.
No właśnie, to jest takie zakłamanie, z którym już od lat mamy do czynienia, które my zgłaszamy, że Związek Banków Polskich jest organizacją lobbystyczną, która lobuje na rzecz swoich członków. I nic w tym złego, ale trzeba ich właśnie traktować takimi, jakie oni są, a nie mówienie, że jest to, jak jeszcze czasami słyszę, że są to instytucje zaufania publicznego. To już to jest przeżytek, to już nie działa po prostu, bo to są zwykłe organizacje gospodarcze, które muszą myśleć o jakby rentowności swojej działalności.
To może tutaj apel do NBP i w kwestii tej pomocy, która ma trafić do banków, żeby ona była obwarowana tym, okej, dostaniecie pieniądze pod warunkiem, że będziecie dalej udzielać kredytów firmom.
Czekamy na ten piątek, bo jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest kolejne posiedzenie zarządu, które ma, zarządu Rady Ministrów, które ma analizować projekt ustawy. Ustawa, nie wiem czy wszyscy wiedzą, liczy ponad 100 stron. Organizacje zrzeszone chociażby w naszym sztabie kryzysowym na gorąco analizują przez cały weekend. Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie o godzinie 12 sztabu kryzysowego, ażeby dalej dyskutować o tym projekcie. Miejmy nadzieję, że do piątku projekt przejdzie ścieżkę legislacyjną, taka, żeby od 1 kwietnia, żebyśmy wiedzieli, jaki ten ład prawny został nam przygotowany przez ustawodawcę.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Jak już ta tarcza antykryzysowa zostanie przegłosowana, przyjęta, pewnie poznamy jej szczegóły, bo tutaj się bardzo dużo zmieniało po drodze i będziemy do tego jeszcze wracać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A teraz łączymy się z rzecznikiem Solidarności przy telefonie Marek Lewandowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Solidarność ma złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. To już dziś, prawda?
Tak, to już dziś. Wniosek jest gotowy. Jak to się mówi oględnie, jest czytywany i w dniu dzisiejszym zostanie wysłany do pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen.
Na jaki odzew państwo liczą?
Myślę, że to jest racjonalne, natomiast Komisja Europejska jak do tej pory zachowuje się dosyć niefrasobliwie. Tak naprawdę nie ma jej przy tym kryzysie poza jakimiś drobnymi kosmetycznymi ruchami, jakimś wydarzeniem typu zakup 200 tysięcy maseczek, gdy same Włochy w ciągu jednego dnia zużywają 300 tysięcy. Pokazuje, że tak naprawdę Unia nie bardzo wie, co z tym kryzysem zrobić, a wniosek, który my składamy, to jest wiele miliardów euro, które są bardzo potrzebne europejskim gospodarkom, w tym szczególnie takiej gospodarce jak Polska, która z tymi emisjami i z tymi opłatami za emisję CO2 ma bardzo poważne obciążenia. One powinny zostać w naszych gospodarkach. Tym bardziej, że przecież to jest globalny kryzys całej unijnej gospodarki i tak naprawdę gra idzie o to, żeby w jak najlepszej kondycji go przetrwać po to, aby po kryzysie jak najbardziej w taki stymulujący sposób wejść w normalne tory i odrabiać te straty. I te miliardy zamiast na handel emisjami, na Zielony Ład, który jest dosyć dyskusyjnym przedsięwzięciem, bardziej są potrzebne naszym gospodarkom.
No właśnie, a mają państwo poparcie organizacji z innych krajów w tej sprawie? No bo to jest bardzo ważna sprawa, nie tylko dla naszego kraju.
Przede wszystkim myślę, że będziemy o takie poparcie zabiegali. Podobnie robiliśmy przy okazji płacy minimalnej i to odbyło się z dużym powodzeniem. Udało nam się większość naszych partnerów związkowych z krajów unijnych przekonać. Tutaj będziemy oczywiście starali się robić to samo. Natomiast to jest dopiero początek tej drogi. Jesteśmy inicjatorem tej akcji. Ten wniosek zostanie wysłany dzisiaj. I ponieważ Unia Europejska dosyć długo proceduje nad tego typu dokumentami, więc nie czekając na reakcję, będziemy oczywiście dalej rozpowszechniać, propagować tę inicjatywę. Przede wszystkim właśnie wśród naszych przyjaciół związkowców z innych krajów, szczególnie z tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Środkowej.
Mm-hmm. No właśnie, Hiszpania wezwała w ostatnią niedzielę Unię Europejską, aby w związku z pandemią opracowała nowy plan Marshalla, który mógłby odbudować europejską gospodarkę, bo wiadomo, że będzie kryzys i już od tego nie uciekniemy, wszyscy to widzą. Hiszpania wskazała na pilną potrzebę zapewnienia europejskim firmom płynności finansowej i właśnie co Unia może zrobić, czego nie robi w sprawie ratowania gospodarek od skutków tego koronawirusa? Co może zrobić szybko?
szybko może zrezygnować z niektórych swoich celów, jak chociażby Zielony Ład, który chce wprowadzić do 2050 roku, używając, parafrazując znaną piosenkę, nie szkoda róż, gdy płonie las, i w takiej sytuacji jesteśmy dzisiaj. Unia Europejska cała to jest zaledwie 10% globalnej emisji. Jesteśmy tutaj obszarem peryferyjnym, jeśli chodzi o niszczenie, zatruwanie klimatu. A nałożyliśmy na siebie obciążenia i obowiązki drastyczne, które wręcz uniemożliwiają zdrową konkurencję. Unia Europejska, nie wiem, co powinna zrobić. To trochę nie jest rola związkowca, żeby tutaj precyzyjnie się wypowiadać, bo to są decyzje polityczne, tak naprawdę decyzje międzynarodowe, a tutaj każdy kraj postępuje sobie jak chce. Sami tego doświadczamy.
No chyba wszyscy stracili nadzieję, że w ogóle Unia coś zrobi.
Dokładnie. Dlatego zanim Unia w ogóle dojdzie do takiego przekonania, że musi coś zrobić, powinna robić rzeczy, które można zrobić szybko, a więc z części obowiązków krajów wobec Komisji Europejskiej powinna zrezygnować. Między innymi właśnie o to, co my wnioskujemy. Tym bardziej, że to są bardzo szybkie, konkretne pieniądze, które mogą pomagać, bo to są dziesiątki miliardów euro w skali całej Europy. W przypadku Polski to też są potworne sumy i bo tutaj będziemy mieli taki paradoks, że jeżeli będziemy trzymać się kurczowo tych handlu tymi emisjami, opłat za emisję CO2, co będzie biło w cenę energii, za które będą musieli płacić indywidualni odbiorcy, którzy na przykład będą tracić pracę albo którym będą obniżane wynagrodzenia. A więc zaczynamy wpadać w taką kwadraturę koła, która nie ma żadnego logicznego uzasadnienia.
Tak, bo jeszcze stracą mieszkanie za brak opłat.
To byłoby w ogóle już kuriozalne. Tu jest jeszcze inny problem. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa. Takie działania, jak podejmuje polski rząd, budżet każdego kraju, nie tylko polskiego, jest w stanie wytrzymać miesiąc, dwa, może maksymalnie trzy, chociaż to już jest trudne do wyobrażenia, bo te 211 miliardów, czy tam 220 miliardów, no to jest 1/10 całego polskiego PKB, które jest gdzieś około 2 bilionów wartość całego polskiego PKB, a to są działania, które będą skonsumowane bardzo szybko, na dużą skalę i co dalej. Więc jeżeli ten kryzys uda się złagodzić, zażegnać w ciągu miesiąca, dwóch, może trzech, no to jeszcze jakoś sobie potrafię wyobrazić, że Unia Europejska bez szczególnego zaangażowania Komisji Europejskiej byłaby sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast mówi się o drugiej fali, mówi się o wielu miesiącach i tutaj żadne państwo, Polska nie jest tutaj wyjątkiem, nie jest w stanie czegoś takiego wytrzymać. I dzisiaj tak naprawdę ta cała gra idzie o to, żeby rozłożyć w czasie zachorowalność na tego wirusa, tak aby nie sparaliżować ochrony zdrowia. W Polsce mamy 10 tysięcy respiratorów. Jeżeli 10% zakażonych, czyli jakieś 300-350 tysięcy ludzi musiałoby być hospitalizowanych, to jest po prostu Armagedon, sytuacja absolutnie nie do wyobrażenia. Chociaż
na pocieszenie
na Włochy, chyba
chociaż
powinniśmy wyobrażać sobie, że jednak coś takiego może się
zdarzyć. Ale na pocieszenie, choć to marne pocieszenie, to powiem, że Wielka Brytania ma 4 tysiące respiratorów. Jesteśmy w trochę lepszej sytuacji.
No tak, ale to żadne pocieszenie, gdy w Wielkiej Brytanii nikt nie jest w stanie już się tam do nich dopchać. Wielka Brytania robi to, co myśmy zrobili miesiąc temu. Oni dopiero dzisiaj, mając już ogromną ilość zachorowań i ogromną ilość zgonów, Włosi zrobili dokładnie to samo, chociaż też trudno ich trochę dziwić, bo Chiny oszukały nas wszystkich, nie mówiąc o tym, co się dzieje. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale we Włoszech bardzo wielu Chińczyków pracuje jako opiekunowie osób starszych, a więc byli też roznosicielami tych wirusów. Dlatego Włochy zostały w tak drastyczny i szybki sposób zainfekowane tym wirusem.
Ale wróćmy, panie rzeczniku, jeszcze do tych działań Unii, bo ekonomiści zwracają uwagę, że to, z czego mogłaby Komisja Europejska zrezygnować, no to te dosyć wyśrubowane kryteria dotyczące zamówień publicznych, komplikujących procedury przetargowe, że to też można byłoby z tego zrezygnować. Uchylenie stosowania przepisów RODO, bo tu liczy się szybkość działania.
Unia już w tej chwili sygnalizuje, że zamierza poluzować kryteria związane z budżetami, żeby te deficyty mogły być większe niż to dopuszcza Unia Europejska. Ale wszyscy czujemy, że Unii Europejskiej w tym wszystkim nie ma, że to są takie działania bardzo po fakcie, które właściwie już nie mają w tej chwili większego znaczenia, bo mleko się rozlało. To jest takie porównanie jak z pożarem. Nawet największy pożar można zgasić szklanką wody, jeżeli się szybko dotrze do źródła tego ognia i się je zlikwiduje, a Unia Europejska tego nie wykonała. Dlatego rezygnacja z tych wielu miliardów, które powinny zostać w naszych gospodarkach zamiast na handel emisjami, to jest bardzo racjonalne, bardzo szybkie, bardzo krótka decyzja mogłaby za tym stanąć, gdyby była tylko wola polityczna w Unii Europejskiej.
Solidarność Handlu walczy o lepszą ochronę pracowników handlu. Mamy zamknięte galerie handlowe, ale markety budowlane już nie. No i się okazuje, że mimo próśb, mimo gróźb, Polacy nie zostali w domach, tylko poszli sobie na zakupy tłumnie do sklepów, do marketów budowlanych. W tych sklepach panował ścisk, więcej z pewnością niż 50 osób jednorazowo. No i jak nad tym zapanować, no i jak ochronić pracowników takich sklepów?
Solidarność handlowa rekomenduje 8 takich punktów. Ja je szybko przeczytam, bo myślę, że to jest taka instrukcja, która by się bardzo przydała też dla nas klientów, żeby egzekwować od marketów takie obostrzenia. A więc po pierwsze wprowadzenie dla klientów obowiązku dezynfekcji rąk płynem przed wejściem do sklepu. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej. Tego bardzo brakuje. Ja sam widziałem w kilku miejscach, że jest z tym problem. Zamontowanie przy kasach przezroczystych ścianek z pleksji. Niektóre markety to zrobiły, to nie jest duży koszt, to można bardzo szybko zrobić, a to jest tak trochę jak w kasach biletowych. Umieszczenie czytelnego oznakowania przed kasami dotyczącymi tych sfer bezpieczeństwa, więc żeby do kasy podchodził tylko jeden klient, reszta stała w oddaleniu lub ci ponadliczbowi przed sklepem. Umieszczenie czytelnego oznakowania, to już było, ograniczenie liczby klientów do 50 osób, a nawet do 20 osób. Tutaj Solidarność, dlatego że nawet jak się gdzieś, przepraszam za wyrażenie oględne, przegnie, no to z 20 do 50 jest jeszcze przestrzeń, jak jest 50, to przekroczenie jest większe. Także skrócenie godzin pracy do 20. Wprowadzanie dodatkowych płatnych przerw dla pracowników na mycie rąk, dezynfekcję, takie mówiąc oględnie, oczyszczenie się. No i rzecz ostatnia, zwiększenie liczby pracowników ochrony, bo to, że jest więcej pracowników, więcej klientów w sklepie niż jest to dopuszczalne, bierze się najczęściej stąd, że jest za mało ochrony, która byłaby w stanie nad tym zapanować. Pracownicy na kasach, w sklepach, przy półkach nie są w stanie pilnować, a to trzeba na wejściu zrobić, żeby do czegoś takiego nie dopuszczać. I na dzień dzisiejszy tyle. Póki co w różnych miejscach różnie to wygląda. Bo
i tutaj, panie rzeczniku, już musimy postawić kropkę niestety. Do tematu pewnie będziemy wracać, bo jak słyszą państwo, sytuacja jest rozwojowa, jest bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień, więc pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
A tu potrzebna jest egzekucja prawa, być może przy tych marketach budowlanych więcej patroli powinno się pojawić policji i też podejmować interwencje.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi i państwa gośćmi byli przed chwilą Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, wcześniej Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.